Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Dziś w audycji Mamo, tato, ratuj mówić będziemy o street workingu. W studiu Jarosław Kucharski z Fundacji dla Rodziny Bezpiecznik. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Jeden z projektów, jaki prowadzi fundacja, jest program Ulica, skierowany do dzieci i młodzieży, a prowadzony właśnie metodą street workingu. Pracujecie na ulicy, czyli jak pracujecie?
Wygląda to w ten sposób, że pracujemy zazwyczaj parami. Mamy regularne dyżury na tej danej dzielnicy. Dzielnica jest wybierana z jakiegoś powodu, z jakiegoś kryterium. Z jakiego powodu warto by było tam jakąś taką pracę podjąć.
A co bierzecie pod uwagę, wybierając taką dzielnicę?
Na przykład Urząd Miasta Gdańska zamieszcza różnego rodzaju diagnozy na temat dzielnic. Gdzie czego na przykład brakuje, gdzie brakuje świetlic, gdzie na przykład jest bardzo dużo dzieci, a mało właśnie jakichś możliwości, czy też na przykład takie dane jak bezrobocie. I na tej podstawie jakby możemy sądzić, że warto tą dzielnicą się zająć, ale to nie tylko tak, bo jeszcze robimy taką diagnozę, już wchodząc na tą dzielnicę, sprawdzając, jakie są potrzeby, problemy, zasoby tej dzielnicy i na tej podstawie jakby wiemy, czy warto tam jakby tą działalność
podjąć. Czy zanim wyjdziecie na dzielnicę, zanim wyjdziecie na te ulicy, to rozumiem, że pewien sposób rozpoznania tej dzielnicy następuje wcześniejszy, tak?
Znaczy w praktyce...
I problemów tej dzielnicy, problemów tych młodych ludzi, tak?
W praktyce to jest tak, że piszemy projekty do Urzędu Miasta, więc my musimy wystąpić z jakąś propozycją danej dzielnicy. I my musimy już jakąś wiedzę posiadać wcześniej na temat tej dzielnicy, więc ja dzwonię na przykład do osób, które w jakiś sposób może działają na terenie tej dzielnicy i pytam, czy taki street working by się tam u was przydał, jak wy sądzicie, jak pytam na przykład zaprzyjaźnionych ludzi, których mam tam na przykład, którzy tam mieszkają, a czasami jest tak, że po prostu trzeba się przejść i poobserwować trochę tą dzielnicę, bo już jak wchodzimy na tą dzielnicę, to my musimy mieć taką pewność, że tam warto było podjąć to działanie, więc jest to rozpoznanie takie wcześniejsze, ale jednocześnie jak już wchodzimy na tą dzielnicę, to nieustannie jakby robimy taką diagnozę, uaktualniamy ją, rozmawiamy z ludźmi, pracując jakby z dziećmi, z młodzieżą, rozmawiamy też z innymi organizacjami, instytucjami, mieszkańcami.
Mówi pan, że diagnozujecie, to jakie problemy diagnozujecie?
Najczęstszym problemem jest to, że nie ma na przykład wystarczającej oferty do dzieci i młodzieży, które większość czasu swojego wolnego spędzają na ulicy, na podwórku, na klatce. Często jest tak, że nawet jeżeli istnieje w dzielnicy świetlica lub klub osiedlowy, ze względu na swoje ramy i granice jakby wychowawców, którzy jakby tam pracują, często te osoby nie są w stanie przestrzegać zasad, mówię o dzieciach i młodzieży, nie są w stanie przestrzegać tych zasad, co wywołuje różnego rodzaju napięcia, że oni nie chcą już do tej świetlicy klubu przychodzić lub wychowawcy nie chcą, żeby takie osoby przychodziły.
Znaczy nie mieszczą się w tych ramach takich, nie wiem, dyscypliny, trochę... pewnych zasad, tak, funkcjonowania tam?
Tak, no bo często jest tak, że my pracujemy trochę, można było powiedzieć, z takimi luźnymi ludźmi, wolnymi, którzy dostają bardzo dużo wolności od swoich rodziców, bo ci rodzice gdzieś trochę może nie są za bardzo obecni w ich życiu i oni ze względu na brak jakichś jasnych granic, norm, nie wiedzą, co z tą wolnością zrobić. I powstaje taki właśnie luźny człowiek, który no nie zna jeszcze granic, nie zna tych zasad, a za łamanie granic i zasad w niektórych instytucjach się wylatuje.
Wy tych granic nie stawiacie?
My stawiamy te granice, ale my przede wszystkim wychodzimy z takiego założenia, że no, zadaniem jest w jakiś sposób nawiązać tę relację. Czyli bardzo długo, jak my w ogóle ją nawiązujemy, nie oceniamy, nie moralizujemy. To jakby jest tak, że jeżeli oni, młodzież, dzieci, coś nam o sobie mówią, my przyjmujemy, że tak na ten moment jest, nie starając się od razu tego zmieniać. My raczej staramy się im proponować różnego rodzaju alternatywy. Na początku alternatywy na przykład spędzania wolnego czasu. To jest ciekawe, bo te dzieci, młodzież mają taką swoją fajną energię, tylko nie zawsze wiedzą, w jaki sposób można by było ją ukierunkować. I my ten potencjał wykorzystujemy, wydobywamy, nazywamy i przekierowujemy często z czegoś negatywnego na coś pozytywnego.
A jak znajdujecie te dzieci? Bo to nie jest tak, że one siedzą, czekają, aż ktoś do nich przyjdzie, powie, hej, mamy fajne zajęcia, idziemy. No musicie do nich jakoś dotrzeć.
No tak, sposoby dotarcia są różne. Jednym ze sposobów jest taki trochę długotrwały bycie na tej dzielnicy. czyli chodzenie po prostu o regularnych porach do momentu, aż nasze twarze opatrzą się środowisku lokalnemu, że będziemy uznani jako osoby, które są jakoś znane już tam. I na tej podstawie w pewnym momencie dochodzimy jakby do nawiązania kontaktu, czyli coś proponujemy. A jest też druga droga, tak zwana taka droga fajerwerków, to znaczy, że wchodzimy na dzielnicę
z jakimś eventem.
Eventem albo z eventami, bo szeregiem różnych eventów z kolorowymi plakatami informującymi o tym, że coś tutaj na tej dzielnicy będzie się działo i w ten sposób przyciągamy zarówno dzieci, młodzież, ale też często rodziców czy dorosłych zainteresowanych tym tematem. I w ten sposób na przykład jest 10 takich spotkań, gdzie na przykład organizujemy po prostu czas wolny tym dzieciom, tym młodzieży i w jakiś sposób wokół tego tematu zawiązuje się ta grupa. I no to są początki, a później my staramy się cały czas jakby rozmawiać na temat potrzeb, tego, jakie potrzeby w ogóle mają te dzieci i młodzież, co by chcieli zrobić.
I jakie słyszycie odpowiedzi?
Różne. Na przykład jak ja pracowałem na terenie Brzeźna, tam pracowałem de facto jako streetworker przez 5 lat, to na przykład była taka propozycja od chłopaków z dzielnicy, którzy interesowali się robieniem muzyki hip-hopowej. I ja miałem trochę, że tak powiem, też takich zainteresowań własnych i znajomych, którzy mogliby w tym pomóc. I my uruchomiliśmy na terenie Brzeźna takie studio nagrań. Się nazywało Studio Brzeźno. I w zasadzie młodzież stworzyła te studio. My im po prostu pomogliśmy. Ja wówczas jeszcze pracowałem w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, bo de facto ten program Ulica wywodzi się w ogóle z GCPU. Od 2005 roku i my tam zaczynaliśmy jako streetworkerzy właśnie GCPU i de facto później wystąpiliśmy po ten projekt jako Fundacja Bezpiecznik już. Ale tak, jakby nawiązując jeszcze do tego wątku, o który pan zapytał, bardzo często jest tak, że oni no, mówią o jakichś swoich zainteresowaniach, o takich swoich potrzebach, które de facto czasami wydają mi się niemożliwe do spełnienia. My, no nie zawsze wszystko się da spełnić, ale no bo to też nie chodzi o to, żebyśmy byli wróżkami, bo my chcemy, żeby oni uczyli się jednak odpowiedzialności, sprawczości, żeby to oni parę rzeczy załatwili, więc bardzo często staramy się zrobić coś takiego, żeby oni napisali pismo, żeby oni poszli do kogoś i zapytali, przy naszej asyście oczywiście, ale no staramy się maksymalnie zbudować, że tak powiem, w tych osobach takie poczucie odpowiedzialności, samodzielności, sprawczości, pewności
czyli
siebie.
Czyli wymyślacie jakiś projekt, który potem realizujecie razem z tymi młodymi
dokładnie
ludźmi, tak?
I ten projekt tak naprawdę jest pretekstem. Pretekstem do tego, żeby coś zrobić. Nawiązując do tego, co pan wcześniej mówił o tych wolontariuszach, to bardzo często bywa tak, że my mamy takie osoby, które są już powiedzmy mają 16-17 lat, przejdą jakąś tam swoją drogę z nami. Bardzo często staje się tak, że my zastanawiamy się nad tym, jaką im dać rolę jakby w naszym tym projekcie. I bardzo często było tak, że na przykład chłopaki, które gdzieś tam chodziły do nas na te zajęcia, wzięli taką odpowiedzialność, że prowadzili warsztaty DJingu dla młodszych od siebie kolegów, albo też mieliśmy wolontariuszy, którzy odpowiadali za oprawę tą artystyczną, muzyczną, jak ludzie przychodzili do studia i nagrywali. Ale też jakby organizowaliśmy wiele różnych takich eventów wokół tego studia, koncertów, jakichś spotkań ze znanymi ludźmi, czy jakimiś właśnie raperami, po to, żeby trochę dostarczyć im takie doświadczenia, które zmieniają życie, bo mamy takie wrażenie, że potem te młode osoby, nawet jeżeli w ich życiu będzie trudno, będą mogły się do czegoś odwołać. Raz, do tego, że w czymś sobie poradziłem, że w czymś byłem dobry, ale dwa, że spotkali na swojej drodze fajnych ludzi, którzy w nich wierzyli, że byli jacyś w życiu ludzie, do których można było się, że tak powiem, w trudnych sytuacjach zwrócić, bo my ten projekt też, który realizowaliśmy z młodzieżą, to jedni przychodzili, żeby nagrywać, jedni po to, żeby pisać teksty, jedni po to, żeby uczestniczyć w warsztatach DJingu, a jeszcze inni po prostu przychodzili spędzić swój czas pijąc herbatę.
Ale okej, ale jeżeli to jest street working, jeśli to jest praca na ulicy, to tego typu projekt to powinien być związany z jakąś instytucją, znaczy z jakimś pomieszczeniem, tak? Że gdzieś znajdujecie miejsce, że w końcu trafiacie z tej ulicy do, nie wiem, świetlicy, do jakiegoś domu kultury, czy gdziekolwiek. Czy wymaga to jeszcze dodatkowej współpracy z innymi instytucjami?
Tak, streetworking w ogóle jest fajny o tyle, bo zmusza streetworkera do tego, żeby szukał zasobów w dzielnicy. Żeby myślał w kategorii zasobów, a nie problemów.
I uaktywniał te zasoby.
Czyli tak, chodzi, tak jak pan powiedział, do domu kultury, do jakiegoś klubu osiedlowego, czy nawet do kościoła, bo przez chwilę byliśmy w salce kościelnej, bo szukaliśmy jakby możliwości. Fajne jest to, jak od streetworkingu się na przykład zaczyna, bo my zanim ten lokal otrzymaliśmy, to bardzo długo byliśmy po prostu tylko i wyłącznie na dzielnicy. Na klatkach, na podwórkach, ale też ciągnąc te dzieciaki gdzieś indziej, do rady dzielnicy. Po jakimś czasie zauważyliśmy po prostu, że stworzenie takiego miejsca byłoby fajne, ale co było w tym innowacyjnego, to że ta młodzież stworzyła sama to miejsce. To nie było świetlica, która była już gotowa. To była taki klub szyty na miarę, czyli bardzo dużo takiej demokracji i pytania, co wy w zasadzie byście tutaj w tych pustych murach chcieli zrobić? I rzeczywiście, ja w ogóle jestem zwolennikiem, żeby jak najdłużej ten streetworking był, ale fajne, zauważyliśmy, że fajne jest też to od streetworkingu do świetlicy, od streetworkingu do jakiegoś klubu, że to naprawdę fajnie działa. Ciężej jest, jeżeli klub już jest i ma jakieś swoje określone granice, bo on nie będzie w stanie bardzo często przyjąć już tych osób, które nie mieszczą się w tych ramach.
Pracujecie z trudną młodzieżą, czy po prostu z młodzieżą? Jak to jest?
My pracujemy z dziećmi i młodzieżą, które większość swojego wolnego czasu spędzają na ulicy. Albo jak już jest młodzież, powiedzmy starsza, to się mówi o młodzieży na krawędzi, powiedzmy, na krawędzi takiego ryzyka. Staramy się też nie używać, no jest wiele słów, które gdzieś wychodzą z użycia.
Rozumiem, że problem jest, żeby nie stygmatyzować tych dzieci, tak?
Tak, raczej nie chcemy określać tego w taki sposób negatywny, bo bardzo często te osoby mają w sobie ogromne zasoby, tylko trzeba jakoś to przekierować.
Docieracie do rodziców?
Tak, to jest właśnie takie ciekawe, że w wielu przypadkach jest tak, że najpierw się dociera przez rodziców do dzieci, a my bardzo często przez dzieci i młodzież do rodziców docieramy. No, będą wiadomo różne kategorie tych rodziców. Jedne to będą osoby, które no, mają gdzieś tam taki kłopot bezrobocia, albo jakiś jest przemoc w domu, albo jakieś przestępstwa, jakieś sprawy właśnie takie prawne. Ale często jest też tak, że tak jak pracuję, to zauważam, że coraz częściej tak naprawdę mamy do czynienia z dziećmi i młodzieżą, które jakby w ich domu materialnie jakby wydaje się wszystko jakby w takich granicach normy. Te dzieci mają naprawdę zaspokojone wszystkie potrzeby materialne, ale to nie tak naprawdę te materialne rzeczy najbardziej bolą, brak tych rzeczy, tylko najbardziej boli brak zainteresowania, brak jakiejś takiej miłości i moim zdaniem to na to te dzieci chorują najbardziej. Często jest tak, że dziecko wraca do pięknego domu, który gdzieś tam jest, wszystko w nim jest, ale no jest puste, emocjonalnie puste po prostu.
Wy zastępujecie tych rodziców?
Znaczy nie. No my...
Jak daleko sięgacie, nie? Bo to jest pytanie.
Granica jest tutaj dosyć tak mocno postawiona, bo my gdzieś wypełniamy jakąś powiedzmy lukę, ale też staramy się bardzo mocno nawiązać kontakt z rodzicami i na przykład kiedy te dzieci i młodzież organizują coś razem z nami, to ich na to zapraszać i pokazywać ich dziecko od trochę innej strony. I są rodzice bardziej aktywni, mniej aktywni. Niektórzy chętnie...
Udaje się wciągać?
Tak, niektórzy chętnie pomagają. Przychodzą na jakieś tam zajęcia, przynosząc jakieś rzeczy, robiąc na przykład popcorn do kina podwórkowego lub wynosząc prześcieradło z domu, żeby był ekran na podwórku, czy dając po prostu wtyczkę do prądu, żebyśmy mogli na przykład, nie wiem, włączyć muzykę do jakiegoś wydarzenia, festynu albo olimpiady sportowej, którą akurat w tym momencie realizujemy.
Rozumiem, że śledzicie losy z tych swoich podopiecznych. To są pozytywne zmiany?
Różne. Zmiany są różne. Jest taki fajny cytat o Baobabie z takiej książki na temat streetworkingu, międzynarodowy przewodnik po streetworkingu. I tam jest coś takiego napisane, że to nie my będziemy zbierać owoce Baobabu, które zasiejemy. Czyli na ten moment trudno nam powiedzieć tak naprawdę, jakie są efekty tego, bo będziemy to widzieli za 10 lat. My docelowo pracujemy nad tym, żeby czemuś zapobiec. Jesteśmy jakby krok przed, tylko no tak naprawdę nigdy nie wiemy, co by się wydarzyło, gdyby nas nie było. Obserwujemy, z niektórymi utrzymujemy kontakt. Są sytuacje takie fajne, gdzie ta młodzież gdzieś właśnie idzie w świat, idzie przed siebie i tak niektórzy właśnie są teraz obecni na studiach, a to też jest ciekawe, bo kiedyś się wahali, czy może zawodówka, bo to maks moich możliwości, że tak wszyscy u mnie w rodzinie, niektórzy właśnie zakładają rodziny, teraz jeden z podopiecznych właśnie ma dziecko i to jest ciekawe, bo na przykład przypominam sobie, jak ten chłopak miał 16 lat, teraz ma 23, bardzo bystry człowiek pod względem takim technicznym, miał ogromne umiejętności, czyli tak, nawet uczył mnie pewne rzeczy, jak na przykład tam budowaliśmy stół do ping-ponga. To on mnie uczył, jak na przykład się używa pewnych narzędzi, bo on to po prostu potrafił, ale nie miał umiejętności takich społecznych. To znaczy wypowiadał się w sposób bardzo wulgarny, na konflikty reagował ogromną agresją. Też pracowaliśmy z nim nad tym, korekcyjnie bardzo mocno nad tym, żeby on w sytuacji, kiedy jakoś poczuł jakąś złość czy smutek, żeby był w stanie w ogóle porozmawiać o tym konstruktywnie, co się z nim zadziało, a nie wychodził i jakoś tam trzaskał drzwiami albo odjeżdżał na miesiąc i się nie odzywał do nas. I mam takie poczucie, że taka praca nad rzeczami, których tak zewnętrznie nie widać, a one gdzieś są i zachodzą, i że dzisiaj jakby no to tak się łudzę trochę, że to pozwoliło mu na to, żeby założyć tą rodzinę, nie? Taką normalną rodzinę.
Gdzie was teraz można spotkać?
Obecnie oczekujemy na projekt. Do grudnia pracowaliśmy na terenie Siedlec i Przeróbki. No i mamy nadzieję, że niebawem Urząd Miasta ogłosi konkurs, że będziemy mogli przystąpić i z powrotem kontynuować działalność. Mamy 6 streetworkerek, które czekają, no powiedzmy, na moment, w którym będą mogły podjąć z powrotem pracę.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.